Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa serdecznie. To jest, już wiecie, że jestem szczęśliwym posiadaczem koszulki reprezentacji Japonii, którą kupiliśmy razem z Albertem. Każdy z nas ma taką koszulkę. I z Patrykiem oczywiście w Hiroshimie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ważny live, dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaczniemy od sensacyjnej informacji, że Irańczycy chcą zabić Trumpa. Chcą dokonać zamachu na niego, jak twierdzi Mossad. No właśnie, i pytanie, czy jest to wiarygodne źródło informacji, czy też chodzi o to, że coś chcą Izraelczycy uzyskać. Druga ważna informacja oczywiście, i to jest chyba news dnia, to znaczy taka, że zakotłowało się wokół polskich migów. Drodzy Państwo, co się okazuje? Okazuje się, że Bułgaria jest zainteresowana kupieniem migów. Podobno ustawia się kolejka do naszych samolotów. Mowa oczywiście o MiG-ach 29. Serbia podobno jest zainteresowana według plotek, a to jak rozpoczęliśmy rozmowy z Bułgarią, natychmiast w panikę wpadli Ukraińcy. Słuchajcie, zmienili zdanie. Jeszcze niedawno twierdzili, że nie potrzebują tych naszych migów, teraz już potrzebują i chcą negocjować. Widzicie? No, dobra rozgrywka, naprawdę. Co poza tym? Jakieś tajemnicze bombardowanie Iranu, bo oficjalnie Amerykanie mówią, że operacje jej nie prowadzą, a bomby się sypią. W związku z tym pytanie, kto? Do tego informacje z frontu, oczywiście ukraińsko-rosyjskiego, bardzo sensacyjne. Znowu płonie rafineria w Moskwie, inne sukcesy strony ukraińskiej, ale też sukcesy oczywiście notowuje strona rosyjska. Zełenski się po powrocie na Ukrainę wypowiedział w sprawie spotkania z Nawrockim. Ciekawe komentarze dotyczące polsko-ukraińskich stosunków ze strony chociażby Sikorskiego i innych polityków. Także dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy, a my oczywiście, drodzy Państwo, rozmawiamy w przededniu 83., tak dobrze liczę, rocznicy ludobójstwa Polaków na Wołyniu dokonanego przez UPA. I z tej okazji dzisiaj o godzinie 20.00 bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie odcinek poświęcony ludobójstwu na Wołyniu i przedstawię główne tezy mojej książki Wołyń zdradzony. Mam nadzieję, że zainteresuje Was ten odcinek. Dzisiaj 20.05.10. To jest taki rocznicowy odcinek, w którym powiem, jak to było z tym spóźnioną reakcją na ludobójstwo na Wołyniu ze strony Polskiego Państwa Podziemnego, które miało inne priorytety. I w ogóle, przepraszam, że powiem to ostro, ale traktowaniem Wołynia i ofiar ludobójstwa na Wołyniu jako ofiar drugiej kategorii wtedy i później i teraz. Także mocny odcinek się zapowiada o 20.00. Bardzo Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Będzie nietypowo, no bo będziemy rozmawiali o sprawach polsko-ukraińskich, ale co ciekawe, w Japonii to będzie nagrane, więc tego jeszcze nie było. No to tyle. Widzimy się drugi raz o 20.00. Już zaczynamy nasz przegląd najważniejszych wiadomości dnia. Oczywiście moją książkę Wołyń zdradzony w temacie jutrzejszej wielkiej rocznicy, jak i moją książkę Polacy, możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z autografem oczywiście. Zostawiłem dużo egzemplarzy, dużo kopii na wyjazd do Japonii. I jeszcze dwa słowa podziękować chciałbym bardzo widzom, którzy wspierają historię realną. Już mamy pierwsze trampki, chociaż dopiero 5 minut trwa nasz live. Aga, bardzo dziękuję, wysyłam pani kciuka. Lako, pozdrawiam z upalnej Holandii, ja odpowiadam z upalnej Japonii. Paweł Wolnicki, również bardzo, bardzo dziękuję panu za wsparcie. Przypominam, że te trampki, to się wydaje drobna rzecz, ale to zawsze miło, że wspieracie historię realną, a my dzięki temu mamy stabilizację finansową, niezależność i możemy przygotowywać kolejne live z dnia na dzień. No i oczywiście dziękuję firmom, dzięki którym tu jesteśmy, AutoDNA, które sprawdzi dla was samochody, które chcielibyście sprowadzić z zagranicy, autodna.pl. Bardzo, bardzo polecam. Sprawdzą, czy nie są bite, nie mają jakiegoś skręconego licznika. Lepiej nie kupować kota w worku. A łączymy się dzisiaj na naszej relacji live oczywiście dzięki Seili, internetowej karcie eSIM. 15% rabatu, seili.com/historiarealna. Bardzo, bardzo Wam polecam korzystanie z takiego internetu bez roamingu, bez żadnych głupich, niepotrzebnych opłat. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantre, i oczywiście kciuk dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Pozdrawiamy wszystkie zaprzyjaźnione firmy, które wierzą w historię realną, podzielają nasze ideały wolnej debaty publicznej i dzięki nim też ciągniemy ten wózek dalej. Okej, no to tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o początek, o zapowiedź tego, co Was dzisiaj czeka. Jest już prawie 2000 widzów na naszym live, w związku z tym witam kolejnych spóźnialskich i myślę, że powoli już możemy, powoli, nawet szybko, zabrać się za przegląd najważniejszych wiadomości ostatnich 24 godzin. A znowu świat pędzi jak szalony. Pierwsza wiadomość podał dziennik Wall Street Journal i to jest sensacja dnia. Wyobraźcie sobie, że Mossad, izraelski wywiad, przekazał oficjalnymi kanałami Stanom Zjednoczonym informacje o świeżym spisku ajatollahów irańskich, którzy szykują zamach na Donalda Trumpa. Zostały one przekazane, te informacje, w ostatnich dniach dosłownie. Nie wiadomo, czy to ma być snajper, bomba, rakieta, dron, który mógłby na przykład trafić Trumpa, a więc mógłby być to zamach z wykorzystaniem nowoczesnych, asymetrycznych środków walki. Tego jeszcze nikt nie próbował, a powiedzmy sobie szczerze, że to chyba w dzisiejszych czasach byłoby najłatwiejsze w sytuacji, w której agenci Secret Service są wokół Trumpa wszędzie. Trump oczywiście wzmocnił swoją obronę, ochronę i, drodzy Państwo, nawet w tej sprawie się wypowiedział. Posłuchajcie. Oni chcą mnie wyeliminować, chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych. Mnie, powiedział, jestem na każdej czarnej liście Iranu. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo. To pokazuje, że Trump bardzo, bardzo poważnie bierze te podejrzenia i te doniesienia. Od 24 roku amerykański Departament Sprawiedliwości prowadzi sprawy, słuchajcie, dotyczące osób oskarżonych o udział w rzekomych irańskich spiskach przeciwko Trumpowi, no bo tam jeszcze chyba nic poważnego nie wydarzyło się, ale w jednej sprawie miał podobno zapaść już wyrok skazujący. I dlaczego Irańczycy chcieliby, od tego zacznijmy, zabić Trumpa, bo to jest podstawowa sprawa. Otóż już w roku 2020 została fatwa na Trumpa, słuchajcie, nałożona, a w wyniku zabicia przez Amerykanów uderzeniem rakietowym Kasema Sulejmaniego. To był bardzo szanowany irański generał i wieloletni dowódca sił Al-Quds, czyli elitarnej formacji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC. No i słuchajcie, oni byli, ten facet konkretny odpowiadał za operacje zagraniczne. Była to jedna z najbardziej wpływowych postaci reżimu ajatollahów, no i oczywiście upuścił bardzo dużo krwi Amerykanom. No i 3 stycznia 2020 roku, to było za pierwszej kadencji Trumpa, z rozkazu Trumpa, Amerykanie władowali w niego, chyba wydaje mi się, że to było w Iraku, w Bagdadzie czy w pobliżu, drona. I w tym samym ataku, bo tu nawet sobie wypisałem, zginął Abu Mahdi al-Muhandis, jeden z liderów irackich sił mobilizacji ludowej proirańskich. No i oczywiście Amerykanie mówili, że to chodziło o zapobieżenie planowanym atakom na amerykański personel w terenie. Jak to tam było, to nie wiadomo. Czy też była to zemsta za jakieś inne ataki? No tak czy inaczej została wydana fatwa, czy też jakiś, nie wiem, islamski list gończy, jak zwał, tak zwał, za Trumpem, no i rozpoczęły się jakieś straszne spiski. To nie koniec, drodzy Państwo. Trump sam powiedział, że na zakończonych właśnie uroczystościach pogrzebowych Aliego Chameneiego, zabitego 28 lutego w dniu rozpoczęcia izraelsko-amerykańskiej inwazji na Iran, wrogie tłumy wznosiły okrzyki zabijemy Trumpa. Przypomnę, że tam nawet 12 milionów ludzi mogło wziąć w tych uroczystościach i oni krzyczeli śmierć Trumpowi, zabijemy Trumpa i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie to traktują bardzo, bardzo poważnie. Ja osobiście uważam, że jeżeli rzeczywiście jest taki spisek, no to, drodzy Państwo, oczywiście Trump przedstawia to, czy też może inaczej, Amerykanie to przedstawiają. Kto to widział, takie rzeczy? jak w ogóle można myśleć o zabiciu przywódcy Stanów Zjednoczonych? No jeżeli atakie są właśnie, że to jest po prostu jakaś barbaria, że to jest terroryzm, no przepraszam bardzo, ale to wygląda na to, że są równi i równiejsi, bo przypominam, że pierwszego dnia ataku zabito Chameneiego i to zrobili to Izraelczycy razem z Amerykanami, zdekapitowali no i w Iran, uderzyły rakiety w rezydencję Chameneiego, przypominam, on miał chyba 81 lat, w Teheranie. No i on przebywał w takim dużym właśnie swoim kompleksie, wyśledzili go tam Izraelczycy, dali namiary, no i tam rakiety się posypały i Trump absolutnie klepnął to i zgodził się na to, żeby go zabić. I teraz najbardziej szokujące jest oczywiście to, że nie tylko zginął ten starszy już przywódca Iranu, ale razem z nim jego córka, jego wnuczka, jego zięć, synowa. A dodatkowo, jak zakładam, pewnie personel tej rezydencji. Wszystko było w porządku. Czyli zobaczcie, jak Irańczycy planują dekapitację państwa amerykańskiego przez zabicie Trumpa, to jest terror i dowód, że to są dzicy ludzie. A jak Izraelczycy z Amerykanami zdekapitowali, zabijając przywódcę Iranu, Iran, no to jest oczywiście w imię demokracji i praw człowieka i Bóg tam wie jeszcze, co oni teraz wymyślą, jakie farmazony. W związku z tym to też pokazuje, jak Amerykanie myślą, nie? Są równi i równiejsi. Ja dodam od siebie, drodzy Państwo, że cała ta sprawa mi śmierdzi, to znaczy w tym sensie, że uważam, że Izraelczycy wiedzą, że Trump jest na swoim punkcie bardzo, bardzo przewrażliwiony i próbują po prostu sprowokować Amerykanów do ataków kolejnych i do nasilania presji wywieranej militarnej oczywiście, bombardowań Teheranu, Iranu i podsuwają mu takie kwiatki, żeby Trump się zagotował. Wiedzą, że on jest emocjonalny człowiek i potem podejmując decyzję powie, no tak, wy chcecie mnie zabić, to ja wam teraz dam, ja was ostrzelam. No moim zdaniem to jest taki trop bym sprawdził, gdybym był na miejscu CIA. No ale zobaczymy. Przypominam, że już kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych zginęło w zamachach, chociażby Kennedy, ale oczywiście, czy Lincoln, ale drodzy Państwo, sam Trump padł ofiarą kilku zamachów. No jak pamiętacie, o tym szeroko mówiliśmy w historii realnej, teraz podczas kampanii ucho mu przestrzelił zamachowiec. Też na początku mówiono, może to Irańczycy, bo wiadomo było, że ciąży ta fatwa, czy tam jak zwał, ten nakaz zabicia Trumpa wydany przez szyickich duchownych na wówczas jeszcze kandydacie na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy do spraw MIG-ów, bo to myślę, że was bardzo interesuje, ale jeszcze tylko dwa słowa. Bartosz, bardzo dziękuję, robisz dobrą robotę, dzięki wielkie. Shimi Jimmy, pozdrawiam. Pozdrawiam i dziękuję za pana zaangażowanie. No rzeczywiście jestem w Japonii, ale nie zostawiam was, drodzy państwo, bez informacji. Historia realna cały czas daje czadu, nawet z drugiej półkuli. U mnie już oczywiście jest dosyć późno. O, Sebastian Monroe, witam panie Piotrze, dziękuję za wspaniałą pracę, pozdrawiam z Holandii. Sunderland UK, Paweł Dobrowolski, też dostaliśmy wsparcie. I proszę pozdrowić mojego męża Kamila, który zaraził mnie historią realną, pisze pani Iza Darmofa. Pozdrawiamy męża Kamila. Więcej takich mężów nam potrzeba jak pan, żeby pan żony zarażał pasją do historii realnej. Zmieniłyby się wtedy proporcje, no bo jak wiecie, głównie oglądają nas faceci. I Basia Kurowska, bardzo też dziękuję za wsparcie. Nie ma potwierdzenia nigdzie, że Nawrocki dostał replikę broni. Jakie było źródło tej informacji? No oczywiście było to źródło informacji w postaci tego, co wszystkie portale pisały w dniu, kiedy był ten live, czyli to chyba było wczoraj, ale oczywiście sprawdzę, może to prawdziwa broń, to byłby numer. Ale no, widziałem to chyba w 5 czy 6 źródłach. To co, to może jeszcze dwa słowa, zanim przejdziemy do MIG-ów. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. Chciałbym powitać wszystkich dochodzących widzów. Jest nas już 3000, a teraz dopiero zacznie się ciekawie, bo powiemy o nieoczekiwanym zwrocie akcji w sprawie polskich MIG-ów. Ustawia się kolejka, żeby przejąć nasz sprzęt. Opowiem wam w ogóle trochę o tych MIG-ach dzisiaj, bo to też bardzo, bardzo ciekawe. Ale jeszcze dodam, żeby zakończyć ten wątek izraelsko-amerykański, że była w czwartek rozmowa Trump-Netanyahu, no i znowu się pokłócili. Może to przesada, no ale ewidentnie widać, że Izraelczykom zależy na tym, żeby podkręcać temat, żeby Amerykanie bombardowali i jeszcze raz bombardowali. No a Trump, no wiadomo, no bombarduje, no bo co ma robić? Nie wie, jak wyjść z tego impasu, ale wolałby się oczywiście dogadać. Izraelczycy jeszcze wczoraj mówili, że nie wejdą do wojny i ostrzegali Iran przed uderzeniami w Izrael. One na razie się nie ziściły, na razie Iran w odwecie za te dwie noce bombardowań amerykańskich bije po Bahrajnie, Kuwejcie i tak dalej, i po Jordanii, po Izraelu jeszcze nie, no ale dzisiaj od rana są informacje, że Izraelczycy już rozgrzewają silniki w swoich F-16 i też chcą włączyć się do akcji, a być może teraz, drodzy Państwo, to ważna informacja, już się włączyli, bo oficjalnie Amerykanie powiedzieli po tych dwóch nocach, kiedy uderzyli, przypominam, pierwszej nocy w 80 celów, drugiej nocy w 90 celów w południowym Iranie, no to poinformowali, że wstrzymują po dwóch dniach te uderzenia. Tymczasem dzisiaj od rana kolejne eksplozje i w nocy jakieś tajemnicze myśliwce nazwane Ghost Fighters, czyli myśliwce duchy, pojawiły się nad południowym Iranem i sobie bombardują. Amerykanie mówią, że to nie my. No to w takim razie kto? No i tu są dwie teorie. Albo robi to Izrael, czyli twierdzi oficjalnie, że tego nie robi. Po co? No po to, żeby Iran nie odpowiedział uderzeniami rakiet na izraelskie miasta balistycznych i hipersonicznych, jak było do tej pory, no bo i wtedy, no wiecie, no, mogliby Izraelczycy powiedzieć, proszę, to oni nas zaatakowali. W związku z tym robią to albo Izraelczycy zamazali sobie w cudzysłowie gwiazdy Dawida na skrzydłach swoich samolotów i robią to incognito, ale pojawiła się też nowa informacja i to podał kanał 11 izraelski, że to kraje Zatoki Perskiej przystąpiły do wojny, czyli była wspólna operacja powietrzna Kuwejtu i Bahrajnu, które po raz pierwszy uderzyli tak mocno w Iran, co by oznaczało, że otwiera się nowy front. Ale znowu, ponieważ mówią to Izraelczycy, to być może to jest maskirówka, czyli próba zwalenia winy na Kuwejt i Bahrajn. Wtedy Iran odpowie, waląc bombami w Kuwejt i Bahrajn, a nie w Izrael. No cóż, no. Jeszcze dwa słowa o Ormuzie. Mówiłem wam, że Ormuz stoi. Irańczycy uważają, że go zamknęli, a Amerykanie twierdzą, że go otworzyli. Posłuchajcie, co Centcom dzisiaj napisał. Irańskie państwowe media twierdzą, że tranzyt przez Cieśninę Ormuz jest dozwolony tylko przez trasy wyznaczone przez Iran. Prawda jest zupełnie inna. Iran nie kontroluje Cieśniny Ormuz. Od początku maja siły USA pomogły w ułatwieniu pomyślnego tranzytu ponad 800 statków handlowych i 380 milionów baryłek ropy naftowej przez ten kluczowy korytarz międzynarodowego handlu. No i drodzy Państwo, to wszystko nie jest takie proste, no bo cała ta zadyma, która trwa od 3 dni, rozpoczęła się od tego, że Amerykanie próbowali właśnie tą południową drogą wzdłuż wybrzeży Omanu przeprowadzić 3 statki i te 3 statki dostały gongi w postaci uderzeń dronowych Iranu i zaczęły tam się palić mostki kapitańskie, jakieś dziury w kadłubach, no cudem tam się nikomu nic nie zdarzyło. Więc tam cyrk jest niezły w tym ciśnieniu Ormuz, ale wydaje mi się, że to co Amerykanie mówią jest zbyt optymistyczne. A z kolei to co Irańczycy zbyt pesymistyczne, no pewnie coś tam się przekrada przed tą ciśniną Ormuz, ale nie tyle ile oczywiście przed wojną, czyli przypomnę było 128 statków przechodziło przez ciśninę Ormuz przed wojną, przed 28 lutego średnio dziennie, dzisiaj 3. Okej, jeszcze bardzo ważna rzecz, a propos amerykańskich uderzeń, jedno było bardzo celne, uderzyło w łańcuch dostaw części do irańskich dronów, to znaczy nie tylko Amerykanie bili w tym razem w miejsca, z których te drony startują, w taką wielką wieżę, którą też widzieliśmy zdjęcia, a dzisiaj zostały opublikowane, cała w gruzach uszkodzona taka wieża nadawcza kontrolująca te wszystko, co tam lata w cieśninę Ormuz. Ale również uderzyli, słuchajcie, w fabrykę elektroniki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji w Shirazie i ona produkuje komponenty do dronów. Chodzi oczywiście o to, żeby te szachedy bez tego nie mogą latać, więc lepiej uderzać w fabrykę części, w logistykę, w ten sposób to unieruchomić, niż potem szukać gdzieś po pustyni tych wyrzutni, co jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale w całej tej sprawie najbardziej mnie zaciekawiło, że jednak potwierdza się to, że Irańczycy, z których tak się Amerykanie wyśmiewali, no sami robią tą elektronikę, sami robią te drony. A więc, drodzy Państwo, się da. Skoro Iran może, to dlaczego Polska, 20. gospodarka świata, nie może? Czy my naprawdę wszystko musimy kupować? czy wszystko musimy brać, jak nie od Ameryki, to od kogoś innego, a teraz jest mówienie, że od Ukrainy brać. No oczywiście, no bierzmy doświadczenie od Ukrainy, ale drony to sobie, skoro Irańczycy mogą to robić sami, no to my chyba też możemy to zrobić. Drodzy Państwo, to tyle tytułem wstępu. Rozpoczęliśmy od Iranu, bo bardzo sensacyjne wydawały mi się te doniesienia o próbie rzekomej spisku na życie Trumpa. Przechodzimy do rozgrywki o MiG-29, która się stała naprawdę pasjonująca. Pozdrawiam Tomasza Krawczyka, który wysłał nam Trumpka. Panie Piotrze, cieszę się, że trafiłem na pański kanał. Super robota. A ja się cieszę, że pan trafił na historię realną z kolei. Przypominam, że dzięki Trumpkom możemy zachować niezależność. Ja witam, jest 4000 widzów w tej chwili, a więc pędzimy prosto na 5000. I teraz, drodzy Państwo, już przechodzę do kwestii MiG-ów 29, których jeszcze przypominam, że Polska, bo oddaliśmy większość Ukrainie, ale nadal mamy 14 sztuk. No i wyobraźcie sobie, że jest nieoczekiwana zmiana akcji z tym związana. To znaczy, do tej pory, jak wiecie, te MiG-i miała dostać Ukraina. Z tym, że Polska powiedziała, że już dosyć dawania za darmo, bo wy potem robicie nam takie numery, że nadajecie swoim oddziałom imię UPA, w związku z tym tym razem damy, ale nie za darmo. Dostaniecie te 14 ostatnich MiG-ów pod warunkiem, że podzielicie się z nami technologiami dronowymi. Ukraińcy się zgodzili, ale potem się z tego zaczęli wykręcać. Tymi technologiami nie chcieli się dzielić. No a kiedy Polacy powiedzieli, że w związku z tym nie dostaniecie MiG-ów, to Ukraińcy w zeszłym tygodniu powiedzieli, to się wypchajcie z tymi MiG-ami. My nie potrzebujemy tych MiG-ów, bo one są przestarzałe. My już prowadzimy naszą wojnę asymetryczną XXI wieku przy pomocy dronów i zabierajcie sobie ten złom, wcale go nie potrzebujemy. Nie wiem, czy pamiętacie, aha, jeszcze powiedzieli, że nie wezmą, bo Polska nie chce wziąć na siebie kosztów modernizacji tych MiG-ów, żeby je przystosować do nowoczesnego pola bitwy. Ja nie wiem, czy pamiętacie, co ja wtedy mówiłem. Jak ktoś chce, to niech sobie sprawdzi ten odcinek. Powiedziałem, że to jest tylko takie gadanie, bo bardzo potrzebują tych MiG-ów. Raz do latania, ale dwa, że znają oczywiście ten sprzęt, no bo są dobrzy w tych postsowieckich wszystkich technologiach, ale dwa, oni mają własną flotę MiG-ów, po części od Polaków, od Słowaków i z własnych sił zbrojnych, ale brakuje im części. W związku z tym nawet jakby nie chcieli tych MiG-ów wysyłać w powietrze polskich, to byłaby to dla nich absolutnie bezcenna skarbnica części zamiennych. No, w związku z tym mówiłem, że to jest tylko blef, że oni ich nie potrzebują. I co się dzieje? Okazuje się, powiem nieskromnie, że to się potwierdza. Dlaczego? Ponieważ, drodzy Państwo, Bułgaria postanowiła wykorzystać, i to jest news dnia, zamieszanie polsko-ukraińskie i zgłosiła się, zakładam, że gdzieś na zapleczu szczytu NATO w Ankarze odbyła się jakaś pierwsza rozmowa, a może już nie pierwsza, tylko 10. I słuchajcie, Bułgarzy chcą nasze MiG-i. Chcą je po prostu kupić. Bardzo uważnie Bułgaria monitorowała ten cały konflikt polsko-ukraiński i dostrzegła szansę dla siebie w całej tej sprawie. Potwierdził to, słuchajcie, w ostatnim wywiadzie wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Tak, tak, drodzy Państwo, ciekawe co. Nie jest to jedyny kierunek, w jakim mogą udać się polskie MiG-i, powiedział, ponieważ zainteresowanie nimi jest duże w Europie. Raz to Bułgaria, dwa to was zaskoczy, ale Serbia, która jest poza NATO, ale używa MiG-ów i też by jej się przydały te MiG-i do latania, a być może również jako zasób części zamiennych. No ale kluczowe jest to, że Bułgaria złożyła chyba najbardziej poważną propozycję, i to jest najbardziej prawdopodobny kierunek, gdzie możemy to sprzedać, bo one nadal używają tych MiG-ów 29, co w NATO jest jednak rzadkością. Większość tych krajów Układu Warszawskiego już się tego sprzętu albo pozbyła, albo go nigdy nie miała. No nie, no to drugie to chyba mało prawdopodobne, chyba każdy trochę tam miał. No nie jestem tutaj, nie mam statystyk przed sobą. Ale posłuchajcie, oni mają problem z pozyskiwaniem części zamiennych z Rosji oczywiście, i współpracą z tamtejszymi firmami, no bo Rosjanie już nie chcą dostarczać części zamiennych i trudno im się dziwić do MiG-ów, które są w państwach NATO, no bo NATO jest teraz już przeciwnikiem Rosji, I potem zawsze jest możliwość, że Rosjanie wyremontują te migi, wsadzą części zamienne, a Bułgarzy potem te migi sprzedadzą albo dadzą Ukrainie. No to byłoby absurdalne z perspektywy rosyjskich interesów. No w efekcie czytamy, Bułgaria może skorzystać na sporze między Polską i Ukrainą, po tym jak Warszawa odmówiła swoich migów Ukrainie. Siły powietrzne Bułgarii będą próbowały pozyskać części, w tym silniki z Polski, czyli de facto sobie to kupią, a potem do siebie rozbiorą. No bo chcą, żeby, uwaga, czynne operacyjnie ich migi były do 2030 roku, ale brakuje im części. Jeszcze łatwo policzyć, że 4 lata zabrakło i nie chcieliby, żeby to zaczęło to spadać. Czytam tutaj informację, że Bułgarzy bardzo mocno eksploatują te myśliwce, bardziej niż Polska, więc są po prostu bardziej przechodzone. Niby tam je modernizują, jednocześnie wprowadzają do służby nowe samoloty F-16 Block 70, ale odbywa się to bardzo, bardzo powoli i z komplikacjami, bo amerykańskie maszyny docierają z opóźnieniami, a w ostatniej wykryto nawet usterkę. No i utrzymanie staje się coraz trudniejsze tych migów z powodu braku części zamiennych, a spośród 15 dostępnych myśliwców MiG, które służą w Bułgarii, tylko 6 jest sprawnych, słuchajcie, a resztę kanibalizują, rozbierają i nie mają silników, części itd., itd. No druga, tak jak powiedziałem wam, jest Serbia, a więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście Serbia też chce kupić, czy też kupuje francuskie Rafale, ale no musi coś przez ten czas mieć na zapas. Tyle, jeżeli chodzi o ten zwrot akcji. Teraz drugi zwrot akcji w tej historii, który jest już przepiękny. Posłuchajcie, w momencie, w którym Ukraińcy się dowiedzieli jakimiś swoimi kanałami, że jednak jest zainteresowanie i zaraz te migi polecą do Bułgarii, czy też pojadą na tirach albo do Serbii, czy jeszcze Bóg wie gdzie indziej, to nagle, słuchajcie, zmienili swoje stanowisko o 180 stopni, tak jak mówiłem. Nagle migi są im potrzebne. Natychmiast wrócili do rozmów z Polską i jednak powiedzieli, dobra, to damy wam te technologie dronowe. Czy to nie jest piękne? Zobaczcie, tak powinno się rozgrywać te sprawy. Nie? To w porządku. Nie chcecie migów? Dobra, sprzedajemy Bułgarom. I natychmiast jest panika w Kijowie. Uważam naprawdę, że o ile zawsze ganie polskich polityków, uważam, że są beznadziejni, nie znają się na realnej polityce, ta rozgrywka mi się podoba. Już, drodzy Państwo, możemy coś, wygląda na to, zmienić stanowisko Ukrainy. Już skruszała, kiedy zajrzała jej w oczy, bo Ukraińcy, słuchajcie, myśleli, że my te migi albo im damy, albo pójdą na żyletki. A tu się okazało, że mamy inną opcję. To jest bardzo podobna sytuacja, jakby tutaj zacytuję klasyka, czyli Jacka B., jak w stosunkach damsko-męskich. Okej, okay. Ale mówiąc poważnie, jest jasna oferta, mówi Kosiniak-Kamysz. Migi za drony i cały czas, drodzy Państwo, ta oferta jest na stole. Ukraińcy powiedzieli tak, później zaczęli się zastanawiać, a teraz wrócili do rozmów i bardzo dobrze. Liczę, że ta oferta zostanie pozytywnie sfinalizowana, powiedział szef MON-u, Kosiniak-Kamysz, co wy na to? No proszę, mamy zwrot, mamy absolutny zwrot sytuacji. Okej, okay. Cóż tu jeszcze, czytam sobie właśnie to, co mówił na konferencji prasowej, no w związku z tym chodzi o to, że Polsce chodzi o udostępnienie ukraińskich technologii dronowych, trwają rozmowy o implementacji doświadczeń wojny na Ukrainie do polskich systemów obronnych. No bo technologie technologiami, ale też chodzi o to, żeby Ukraińcy nam muszą powiedzieć, jak to zastosować w polu najbardziej efektywnie, żeby zadać rosyjskiej armii jak największe, czy jakiejkolwiek innej armii, która chciałaby zaatakować Polskę, jak największe straty. No i tutaj kontynuuje tą myśl Kosiniak-Kamysz, że najprawdopodobniej jednak jest szansa na dogadanie się. Ja zaproponowałem bardzo partnerskie podejście, migi za drony. Ukraińcy na początku przyjęli to i nie zrezygnowali, więc nie ma migów. Na początku przyjęli to, ale nie zrealizowali, więc nie ma migów dla Ukrainy, bo nie ma dronów dla Polski czy zdolności dronowych, wyjaśnił polityk. No, całkiem niezła rozgrywka. Szef MON przyznał, że zdolności Ukrainy w kwestii bezzałogowców są bardzo duże, a ostatnio Ukraina rozpoczęła współpracę w tym zakresie z partnerami z Bliskiego Wschodu. No, pamiętacie, jak Trump nie dowiózł, okazało się, że Amerykanie nie potrafią obronić Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i innych państw, Kataru, przed irańskimi dronami. Zaraz se sprowadzili Zełenskiego i podpisali deale Już tam podobno na straży tych kluczowych rafinerii i rurociągów na Bliskim Wschodzie stoją Ukraińcy z dronami. Szybciuteńko takie rzeczy się załatwia, nie? No ale krótko mówiąc, Kosiniak mówi, to znaczy, że mają na tyle zdolności, że jak im dostarczają i że jak im się dostarcza sprzęt wojskowy, to chodzi czasem o wymiar symboliczny, ale bardzo ważny, żeby podzielili się know-how, częściowo udostępnili technologię. Są naprawdę w tym bardzo dobrzy. Oni się na to zgodzili i wycofali się z tych ustaleń. Tam cały czas rekapituluję. Oczekujemy zasady solidarności, jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą. Nieźle, co? I powiedział, że obecna ekipa rządowa, czyli jaka tam koalicja jest, Lewica, Platforma, kto go tam jeszcze nie ma, PSL oczywiście, jest bardziej asertywna w sprawie Ukrainy od poprzedników z PiS-u. My w przeciwieństwie do poprzedniego rządu nie mówimy tylko i wyłącznie, że będziemy dotować, ale oczekujemy zasady solidarności, czyli wzajemności. Pomagasz, ale też jak twój partner widzi, że może cię wesprzeć, może ci pokazać nowe rozwiązania, to udzielasz mu tej informacji, powiedział Kosiniak-Kamysz. No i tyle. No. Tyle powiedzmy o tym. No ale jak wam się podoba ta rozgrywka, drodzy państwo? Mi się wydaje, że bardzo interesujące i chyba sobie kupię popcorn, będę chrupał, włożę okulary 3D, jak na słynnym filmiku i będę sobie obserwował, co się dzieje. No i jeszcze dwa słowa może o tych samych migach, bo to jest bardzo w ogóle ciekawe, skąd my te migi mamy. Oczywiście część migów to są migi, które miały siły zbrojne PRL-u, czyli Ludowego Wojska Polskiego. Ale co ciekawe, 22 migi dostaliśmy, uwaga, od NRD, czy też inaczej, po tym jak przestała istnieć NRD, Niemcy się zjednoczyły, no to pojawił się problem, co zrobić z tym całym sprzętem byłej armii NRD, który nie pasował do standardów nowoczesnej niemieckiej armii po zjednoczeniu. No i wyobraźcie sobie, że odpaliło nam Luftwaffe, 22 chyba z tego co pamiętam takie migi w latach 2003-2004 i zapłaciliśmy symboliczną kwotę 1 euro. To na tej samej zasadzie jak nam Leopardy dawali. Pamiętacie, pierwsze Leopardy też były za 1 euro od Niemców. No i one były intensywnie eksploatowane przez NRD-owców oczywiście, ale potem jeszcze długie lata służyły i były w niezłym stanie technicznym w 41. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i w innych bazach. Reszta, tak jak wam mówiłem, to były dostawy w latach 89-90 ze Sowietów, prosto z fabryk i coś jeszcze wymienialiśmy z Czechami w 96 roku. W związku z tym tam dosyć ciekawa jest historia tych naszych migów, no a już w ogóle najbardziej ciekawe jest to, że one na końcu mogą wrócić z powrotem do swojego macierzystego kraju, czy też wracają, bo już 14 przekazaliśmy, czyli do byłego Związku Sowieckiego, gdzie służą do walki republikom byłym sowieckim, czyli Rosji i Ukrainie, które się nawzajem zwalczają. I zupełnie nagle się, drodzy państwo, zaczęły jakieś nowe cuda dziać, bo Zełenski całkiem deeskalacyjnie mówi o konflikcie z Polską, a ja chciałbym powiedzieć, że mamy 5000 widzów na naszym live'ie. Pięknie. I tym sposobem chciałem wszystkim bardzo podziękować, że oglądacie. Dziś mi się wydaje, że bardzo, bardzo ciekawy odcinek, bo te migi to jest dosyć intrygująca sprawa. Oglądajcie, drodzy państwo, a ja wam rzucam wyzwanie, widzom historii realnej, prosto z Japonii, gdzie jestem, razem z moją Mechagodzillą Adolfem, który po powrocie z Japonii zostanie zlicytowany na cele charytatywne, bo tak żeśmy się umówili. Pozdrawia was nasza Mechagodzilla. I rzucam wam wyzwanie 6000 na live dzisiaj w piątek. To byłby naprawdę super, super, super sukces, który możemy wspólnie osiągnąć. ON35, dziękuję za wsparcie. Panie Piotrze, jestem na ostatnim szczeblu drabiny eskalacyjnej i niebawem biorę ślub. Gratulacje. Proszę o błogosławieństwo oraz ekspercki komentarz taktyczny dla żony, że lepiej wybrać nie mogła. Pozdrawiam. Dobrze, błogosławieństwa pan nie dostaje, gdyż jestem niekompetentny, natomiast jeżeli chodzi o szanowną małżonkę, chciałem się zwrócić do pani, że trafiła pani doskonale. Pan ONS35 to jest świetna partia, dlatego że macie wspólnotę interesów i zagrożeń. Oczywiście jak w każdym sojuszu, w waszym małżeństwie czy też w waszym układzie międzynarodowym, bo przenosimy to na poziom wielkich państw, pojawią się różne tarcia, jak w każdym jak to między sojusznikami, ale możecie być pewni, że wszystkie je przełamiecie i czeka was, drodzy państwo, piękna i świetlana przyszłość na geopolitycznym firmamencie Europy. To tyle. Wszystkiego dobrego. Namo mi Malka z Wielkiej Brytanii. Bardzo mi się nie podoba postawa Kosiniaka z Kamyszem. Obydwaj mają różne poglądy na tę pomoc. Pozdrowienia dla żony Ady i historii realnej. Pozdrawiamy żonę Adę. Okej. Okay. Czy tu mam jeszcze jakieś trampki? Okej, okay, dobra. Lećmy dalej, słuchajcie, bo bardzo, bardzo dużo dzieje się na świecie, a ja przypominam, że jest nas ponad 5000, 5200 i walczymy o 6000, także wołajcie znajomych przed odbiorniki, odpalajcie na telefonach, na drugich nośnikach. Musimy osiągnąć ten cel razem, wspólnie. Uważam, że nasze spotkanie z prezydentem Polski było ważne, dość długie i konstruktywne. Powiedział po powrocie na Ukrainę z szczytu w Ankarze Zełenski. Omówiliśmy kwestie priorytetowe, omówiliśmy również kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską, powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania i tak dalej. No widzicie, teraz Zełenski chciałby, żeby byli delikatni, żeby były delikatne obie strony, a co tu dużo mówić, wykazał się olbrzymią niedelikatnością, kiedy nazwał Centrum Operacji Specjalnych Północ imieniem bohaterów UPA. Ja mówię, bardzo używam eufemizmów, tych samych, których on użył, to znaczy delikatność, niedelikatność. To było to po prostu afront wobec Polski i Zełenski chyba na szczycie w Ankarze zorientował się, że pozycja Polski nie jest jednak wcale taka słaba, przynajmniej taką mam nadzieję, no bo co tam się działo w kuluarach, to nie wiadomo. No i trochę zaczyna mięknąć, może te migi też na to wpływają i dosyć asertywna wreszcie postawa Polski, która stara się postawić te stosunki polsko-ukraińskie jednak teraz na zdrowszym gruncie pewnego partnerstwa, a nie tylko dawania wszystkiego na piękne oczy. Zełenski mówił, że wśród innych tematów omówił z Nawrockim kwestię bezpieczeństwa i podkreślił, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Kolejna kwestia to gospodarka. W Gdańsku zorganizowaliśmy, moim zdaniem, udaną konferencję dotyczącą odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Polski biznes jest tym zainteresowany, jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów, stwierdził prezydent Ukrainy. Dwie moje uwagi. Nie podoba mi się ta wypowiedź, bo jego tam nie było. Najpierw zbojkotował demonstracyjnie tą konferencję w Gdańsku, której Ukraina była współgospodarzem. Wysłał tam panią Julię, czyli panią premier, która nie ma realnej władzy w tym systemie ukraińskim, a teraz twierdzi, że super, nam się udała konferencja. Nie było cię tam, panie prezydencie, i powinieneś był przyjechać. Oczywiście był to wyraz tego, że obraził się Zełenski, że mu odebrali order Orła Białego Polacy. A dwa, dlaczego mi się to nie podoba? No bo tutaj on zaprasza polski biznes, a potem są takie kwiatki jak pod Lwowem, gdzie polska firma ma kłopoty z odzyskaniem 17 milionów euro, bo burmistrz Sadowy, znany nacjonalista, burmistrz Lwowa zrobił jakąś tam niefajną akcję z tą polską naszą firmą. Spotkaliśmy się z prezydentem Polski, dalej cytuję wam Zełenskiego, omówiliśmy wspólne zagrożenia, bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie, wsparcie oraz działali wspólnie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji, uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog. No same takie okrągłe frazesy, ale drodzy państwo, to co mnie cieszy, to jest to, że jest to przynajmniej język deeskalacyjny. Teraz tak, Radosław Sikorski, czyli nasz minister spraw zagranicznych, ujawnił bardzo ciekawe szczegóły dotyczące całej tej rozgrywki i posłuchajcie, powiedział, że przez 2 tygodnie polska strona próbowała nakłonić Włodymira Zełenskiego do zmiany nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA. Niestety, mówi Sikorski, sukcesu nie osiągnięto, powiedział. No co wy na to? Czyli 8 czerwca było posiedzenie kapituły i powiedzieli, że członkowie kapituły odebrać order, chyba że Ukraina się wycofa. Były równo 2 tygodnie na przekonanie Ukrainy. Polska zaproponowała, z tego co pamiętam, 3 możliwe warianty, jak Ukraina mogłaby wyjść z twarzy z tej sytuacji. Ukraina się usztywniła, powiedziała, że to nasza sprawa i się od nas odczepcie. No i w efekcie po 2 tygodniach Polska ten order Orła Białego odebrała, w związku z tym to potwierdzają się wcześniejsze już teraz oficjalnie spekulacje medialne, jak to wyglądało, czyli że Polska jednak wyszła z jakąś inicjatywą pojednawczą, ale to Ukraina wtedy miała sztywne stanowisko. No i jeszcze oczywiście minister Sikorski dodał, że cała ta sprawa to nakręcanie takich emocji wokół tragedii historycznych. Widzimy, że agentura rosyjska dosłownie próbuje nakręcić emocje polsko-ukraińskie. Miliony troli w internecie też robią swoje, a wiemy, kto się z tego cieszy. Pan Miedwiediew, pani Zacharowa, jesteśmy do tego zachęcani, więc proponuję się zastanowić, by od XVII wieku swary czy zbrodnie walki polsko-ukraińskie zawsze służyły naszemu wrogowi. Ocenił. Zdaniem szefa MSZ to Ukraina bardziej potrzebuje Polski, zarówno w przypadku wojny z Rosją, jak i w procesie ewentualnej akcesji do Unii Europejskiej. A więc na początku minister mówi, drodzy Państwo, o marchewce, a potem o kiju. To też tak można. I dodał jeszcze tak, posłuchajcie, my musieliśmy ileś tam lat dostosowywać się do norm europejskich, wykonać to wszystko, zanim staliśmy się członkiem UE. Ukrainę też to czeka, dodał. No to jest oczywiście w tym kontekście, że z banderą, z gloryfikacją takich postaci i takich formacji, które mają ludobójstwo na swoim koncie, oczywiście daleko nie zajedzie w Europie Ukraina, bo jest to niezgodne z tak zwanymi słynnymi europejskimi wartościami. To strona polska, taką narrację mamy od kilku tygodni. No proszę, jeszcze ujawnił, że interweniował u szefa MSZ Ukrainy Sybichy w sprawie tego wywiadu skandalicznego, w której Budanow, pamiętacie, 4 czy 3 dni temu straszył Polskę. To nie pomaga, mówi Sikorski. Rozumiem, że tam już jest pozycjonowanie się do wyborów prezydenckich, bo przypomnijmy, że Budanow chce startować. W ocenie Sikorskiego nacjonaliści po obu stronach próbują się ścigać na nacjonalizm. To na krótką metę im służy. Tu 5% poparcia w górę, tu 8% tylko rujnuje nasz wspólny interes strategiczny, jakim jest oparcie się imperializmowi rosyjskiemu. No tak, to znamy już ten argument, no tylko że jak powiem, w tym przypadku to jednak ma znaczenie, kto rozpoczął całą tą spiralę obopólnych retorsji, to znaczy strona ukraińska. To Ukraińcy pierwsi nie pomyśleli o tym, że Rosja korzysta. No oczywiście, że Rosja korzysta, to jest banał powiedzieć to, no to nie jest żadna tajemnica, no ale to trzeba się było nad tym zastanawiać, panie Zełenski, na początku. Przecież wiedział pan doskonale, że to wywoła w Warszawie furię i będzie awantura. No. Więc nie stawiajmy tutaj też znaku symetrii. Z jednej strony nacjonaliści, z drugiej strony nacjonaliści, którzy skaczą sobie do gardeł, a gdzieś w środku arbitrzy elegancji na to patrzą z niesmakiem, prawda? Jak ten ludy dwa wschodnioeuropejskie się tam kotłują. No jednak tutaj Polska broni pewnych pryncypiów, broni pamięci i godności zamordowanych na Wołyniu, a strona ukraińska robi nam takie numery. No. Okej. Ambasador Ukrainy w Polsce wezwał Ukraińców, by nie ulegali strachowi z powodu pojedynczych przypadków agresji, podkreślając, że Polska jest państwem prawa, a w razie zagrożenia należy natychmiast zgłaszać się do organów ścigania. No znowu kolejny mały faul ze strony Ukraińców, bo oczywiście no, zdarzają się takie sytuacje, jest godne ubolewania, kiedy te konflikty międzypaństwowe, między politykami przenoszą się na ulicę. Teraz widziałem, że chyba w Trójmieście pobito jakiegoś chłopca za to, że mówił po ukraińsku, to się nie powinno zdarzać i nie może, bo to nie powinno się przekładać tego na stosunki międzyludzkie, ale w tym, co mówi ambasador, jest właśnie takie coś. No biją naszych, ale wszystko jest na razie okej, nie? Ale my odnotowujemy to, że narastają tego typu zjawiska. No, w związku z tym też jest to w języku dyplomacji oczywiste grożenie paluszkiem. Przenieśmy się na chwilę na front. Cały czas update'uję wam tą naprawdę imponującą, uaktualnią, przepraszam. Walczę o to, żeby nie zachwaszczać polskiego języka anglicyzmami, więc wycofuję się. Uaktualniam w kolejnych live'ach tą imponującą, trwającą od 4 dni operację ukraińską wymierzoną w ruch statków handlowych, tankowców i innych tam zawożących jednostek, zawożących zaopatrzenie na Krym. Już, drodzy Państwo, w 96 godzin mamy 35 statków zatopionych. Rosyjska flota cieni na Morzu Azowskim krwawi, idzie na dno w wyniku uderzeń sił bezzałogowych systemów ukraińskich. to jest element odcinania Krymu. Jak wiecie, jednocześnie teraz widziałem, to jest ta autostrada E58 bodajże, ona została również dzisiaj dosłownie są filmiki, możecie je zobaczyć na moim Twitterze, przewrócone tiry płonące, dopalające, a Ukraińcy nie tylko kontrolują całe Morze Azowskie swoimi dronami i topią tam wszystko, co próbuje na Krym zawieść zaopatrzenie, ale kontrolują również ten pasek terytorium, który Rosjanie wybili między Rostowem nad Donem a Krymem, no i tą autostradę, która tam była tą żyłą zaopatrzeniową Krymu, zamienili w autostradę do piekła. Nawiązując do słynnej piosenki AC/DC, no i dzieją tam się dantejskie sceny, jeszcze brakuje do kompletu mostu krymskiego, no i zostanie lądowo przynajmniej odcięty i morsko, bo zawsze zostaje jeszcze most powietrzny, Krym od Federacji Rosyjskiej, no to byłoby bardzo, bardzo, bardzo poważne. Z innych sukcesów strony ukraińskiej warto odnotować to, że płonie właśnie rafineria ropy naftowej Ilski w południowym kraju krasnodarskim, oraz, drodzy Państwo, uderzyli w jeszcze raz tą moskiewską wielką rafinerię, która odpowiada za 40% ropy w obwodzie moskiewskim i benzyny, która trafia na rynek prywatny i nie tylko, i 70% w samej aglomeracji moskiewskiej. Efekt jest oczywiście dramatyczny. Powiększają się te straszliwe kolejki. Naprawdę Rosja robi bokami, przynajmniej w sektorze naftowo-przetwórczym ropy energetycznym. Zdradzę Wam już, że się umówiłem z Pawłem Jeżowskim na poniedziałek, więc czeka Was bardzo, bardzo ciekawy odcinek w poniedziałek o 20:00 o tym, jakie to będzie miało skutki. Te wszystko, co obserwujemy dla Rosji z poziomu państwa, systemu, logistyki wojskowej, ale też dla zwykłej grażyny rosyjskiej, która gdzieś tam utyka w swoim Lambo, jak powiedział mi Paweł przez telefon w kolejce do stacji benzynowej i płacze, aż jej się makijaż rozmywa, bo nie może zatankować i spóźnia się na pazury. Mówiąc poważnie, oczywiście to żart, ale to dezorganizuje życie zwykłych Rosjan. Bardzo, bardzo poważnie. Z Pawłem o tym w poniedziałek porozmawiamy. Marek Chraszcz, bardzo, bardzo dziękuję. Czy może pan pozdrowić mojego szwagra Emila? Oglądamy pana często i rozmawiamy o tym, co było na live. No oczywiście, panie Marku, pozdrawiam szwagra Emila i domyślam się, że razem ze szwagrem niezłe rzeczy potraficie zrobić, jak mówi słynne polskie powiedzenie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie Historii Realnej. Serce rośnie, jak się czyta takie wiadomości. Kendrap, wyjaśnię, o co chodzi. Czy ja dobrze rozumiem, że słowa ambasady ukraińskiej zaprzeczające narracji nacjonalistów, że Polska popiera przemoc wobec Ukrainy w Polsce, to grożenie palcem? Tak, tak, bo to zostało w sposób specyficzny podane. To jest taki lekką obłudę wyczułem w tym, może źle to wyczułem oczywiście. Powiedział tak, odnotowujemy przypadki ataków na naszych obywateli. Ale spokojnie, Polska kontroluje sytuację, to jest państwo prawa, idźcie na policję. W związku z tym, no jednak w języku dyplomacji to jest bardzo mocna rzecz powiedzenie czegoś takiego, no bo ludzie słyszą fakty, a potem, czyli ataki na Ukraińców w Polsce, dopiero potem jest ocena, nie? W związku z tym ja wyczułem w tym jednak taką niewielką nutkę, Polacy, ścigajcie wszystkie te przypadki bardzo surowo, albo będą kłopoty, będą retorsje, albo wręcz jak Sybicha mówił, weźmiemy sprawy w swoje ręce. Pamiętacie to skandaliczne wystąpienie szefa MSZ Ukrainy. Słuchajcie, jest 5700 widzów. Wow, brakuje 300 osób do wymarzonego dzisiejszego progu 6000. Przypominam, to nasz cel, to jest to wyzwanie, które rzuciłem widzom Historii Realnej. Słuchajcie, brakuje naprawdę już bardzo, bardzo niewiele. 300 osób. Odpalcie na telefonach, dzwońcie do znajomych, wołajcie sąsiadów przed odbiorniki radiowe i telewizyjne, jak mówiono kiedyś, i lecimy pełną parą na 6000 widzów, szczególnie, że dużo, dużo ciekawych rzeczy się jeszcze dzieje. Słuchajcie, żeby też być fair, to trzeba powiedzieć, że strona rosyjska też odnosi pewne sukcesy na tym froncie. Na przykład ja wyczytałem dzisiaj na Twitterze taką informację u jednego z internautów, pana Przemka Szura, że jest tragedia pod Kijowem, to znaczy pod Wysznewem znajdował się, to cytat, skład amunicji I on został trafiony, drodzy Państwo, i jest teraz sprawa karna. Został trafiony przez stronę rosyjską. Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Chodzi o ludzi pracujących w konsorcjum Ukroboronprom. Ukroboronprom, jaka nazwa. W każdym razie nastąpią tam zwolnienia, postępowania karne. Nie wiem, czego nie dopatrzono, czy jakiś przeciek był informacji o tej fabryce, no tak czy siak, czy też, przepraszam, w tym składzie amunicji, który miał być tajny, a Rosjanie go wyśledzili, uderzyli, no i w efekcie ten tajny skład należący do państwowego koncernu zbrojeniowego w gigantycznej eksplozji, gigantycznej, to miało miejsce w nocy z 5 na 6 lipca, pocisk uderzył w te zakłady obronne Wizar, gdzie znajdowały się te składy i ten pocisk wywołał gigantyczną, wtórną, masową detonację. To znaczy ta amunicja, która tam była, detonowała w wyniku tego pierwszego uderzenia. Zginęło, słuchajcie, 9 osób, 30 zostało rannych, bo tam ludzie normalnie pracowali. Doszło do katastrofalnych zniszczeń okolicznych budynków mieszkalnych. Zostało uszkodzonych, drodzy Państwo, 300 domów. 600 mieszkańców musiało się natychmiast ewakuować i nie wróciło do swoich domów, bo z jakiegoś powodu ten skład amunicji zlokalizowano bardzo blisko gęstej zabudowy mieszkalnej na przedmieściach Kijowa. Mieszkańcy Kijowa dostali szału po prostu wściekłości i nie dziwię im się, słuchajcie, no bo takie rzeczy nie mogą być umieszczane w pobliżu bloków, bo potem Rosjanie pudłują, pociski spadają na bloki, a Ukraińcy mówią, no co za bestie, prawda? Rosyjskie, terroryzują naszą ludność cywilną. No okej, okay, ale akurat w tym konkretnym przypadku no to odpowiedzialność również spadałaby na ludzi, którzy, jak rozumiem, dlatego jest to postępowanie karne również, którzy umieścili tak wrażliwy obiekt narażony na uderzenie tak blisko ludności cywilnej. Bardzo, bardzo ciekawe dylematy, słuchajcie. W każdym razie SBU, służby MSW, prokuratura generalna wszczęły w tej sprawie śledztwo karne. Sztab generalny oficjalnie odciął się od tej sprawy, bo obiekt nie podlegał pod dowództwo Ukrainy bezpośrednio, wojskowe. Ciekawe, co? Ale bardzo, bardzo interesująca informacja. W ogóle trochę trzeba nad tym pomyśleć, żeby zrozumieć, jak czasami błąd ludzki, złe ustawienie takiego celu może spowodować straszną tragedię ludzką. 9 osób zginęło, 30 rannych, powtarzam. No, rzeczywiście bardzo poważna sytuacja. Co jeszcze się dzieje, słuchajcie? Aha, jeszcze ciekawa taka informacja. Prezydent Czech powiedział, że Ukraina ma tylko 2 miesiące na wznowienie rozmów pokojowych z Rosją. Według niego, gdy Rosja za 2 miesiące ogłosi mobilizację, to szansa na negocjacje się skończy. Jeszcze tylko jedna rzecz. Widziałem wstrząsający filmik z frontu. Uderzył pocisk, możecie go zobaczyć też na moim Twitterze, bo retweetowałem. Uderzył pocisk w okopy i żołnierz ukraiński został zakopany cały, słuchajcie, i koledzy go odkopali, wystawał tylko kawałek hełmu. No cudem przeżył. Chwila dłużej by się po prostu udusił. Ziemia go dosłownie, słuchajcie, żywcem zakopała jak w grobie, nie? Oni rękami, widać to jest kręcone z kamery GoPro, rękami po prostu rozkopują, żeby tego kolegę stamtąd wydostać. I jeszcze jedna ciekawa informacja, którą Nexta dzisiaj podała. Posłuchajcie, co mówi szef firmy Firepoint, słynnej, produkującej te uderzeniowe rakiety Flamingo dalekiego zasięgu. Zawieszenie broni byłoby wyrokiem śmierci dla Ukrainy. Co wy na to? Po raz pierwszy od 4 lat, mówi, mamy realną szansę zniszczyć Rosję w tej wojnie. Nikt nigdy nie upokorzył ich tak jak my, powiedział Denis Stillerman. Zawsze uważali nas za mało Rosjan, niedokończoną wersję samych siebie. My pokazaliśmy światu, że jesteśmy narodem zbyt silnym dla nich. Każde zawieszenie broni byłoby prezentem dla Putina. Jego zdaniem świat bardzo szybko zapomniałby o Ukrainie, inwestycje by wyschły, granice by zostały otwarte, w efekcie mężczyźni z Ukrainy by wyjechali, a potem Rosja by wróciła, by dokończyć swoje mordercze dzieło. Jeśli jednak Ukraina zwycięży, mówi ten szef Firepoint, będziemy mieli coś, co cały świat będzie chciał kupić za każdą cenę. Nową koncepcję prowadzenia wojny. No, coś jest na rzeczy, co? Zełenski trochę w podobnym tonie się wypowiada, mówi, że ostatnią przewagą, jaką została Putinowi, to są jego rakiety balistyczne. No, w domyśle, w których może władować, wiecie co, ładunek jądrowy, głowice. Ale nic więcej Rosji nie zostało. Ukraina wzrasta w siłę, zarówno w powietrzu, jak i na polach bitew. Według niego jest to unikalne okno możliwości, żeby zadać bestii cios. No i zobaczcie, to nie przypadek, że akurat teraz Zełenski rozstawia po kątach Łukaszenkę i próbuje rozstawiać Polaków. Poczuli się Ukraińcy bardzo mocni. Uważają, że to jest ich 5 minut. Zawrót głowy od sukcesów, które są niepodważalne. Oczywiście mam tu na myśli operację krymską, moskiewską i petersburską. Te uderzenia dalekiego zasięgu. No i to powoduje, że rosną w siłę i stają się pretendentem do hegemonii tutaj na przestrzeni między Niemcami a Rosją i to naturalnie powoduje, że zderzają się z nami, nie? Bo my mamy dokładnie te same ambicje, co oni. No i jeszcze interesująca, ciekawa informacja, posłuchajcie, co wyczytałem dzisiaj dla was. Wołodymyr Zełenski ujawnił, że chińskie władze ostro zareagowały na sygnały z Rosji o możliwości użycia przez Kreml broni jądrowej na Ukrainie. A więc potwierdza się to, o czym mówiliśmy z Albertem Świdzińskim w ostatnim znakomitym odcinku nagranym w Hiroshimie. Zobaczcie koniecznie. Rosjanie naprawdę rozważali użycie broni jądrowej na Ukrainie, ale Pekin miał postawić ultimatum, stwierdzając, że taka opcja w ogóle nie może wchodzić w grę. Zełenski przyznał na szczycie NATO w Ankarze, że rozmawiał z Trumpem o roli Chin w konflikcie na Ukrainie. Co wy na to? Ciekawe, ciekawe. Chiny wchodzą do Europy jako jakiś rozjemca. Nie chciał ujawnić szczegółów dyskusji, ale dodał, że od kilku europejskich przywódców usłyszał, że chińskie władze stanowczo zareagowały na rosyjskie sygnały o możliwości użycia broni nuklearnej na Ukrainie. No i dalej jest właśnie o tym ultimatum. Chiny są zdecydowanie przeciwko użyciu broni jądrowej, zerwaniu tego tabu jądrowego. No bo wiadomo, a dlaczego, drodzy Państwo? No bo Chiny mają tam 500 czy 600 głowic, już nie pamiętam w tej chwili, no ale taki rząd wartości, Amerykanie 6 tysięcy. W związku z tym konfrontacji nuklearnej by raczej nie przetrwali z Ameryką. Co nie zmienia faktu, że Ameryka też wyszłaby stamtąd mocno poturbowana z takiej rozgrywki. Niektórzy europejscy przywódcy, mówi Zełenski, powiedzieli mi, że rozmawiali z chińskimi urzędnikami, a Chiny zareagowały bardzo poważnie, bardzo ostro, bardzo jasno na apele rosyjskich mediów o pewnych możliwościach, w tym o ewentualnym użyciu broni jądrowej. Sądzę, że słyszeliście głosy w rosyjskich mediach, a co jeśli odpowiemy na ukraińskie ataki bronią jądrową? Ważne jest, aby podkreślić, że nie tylko Europejczycy, nie tylko Amerykanie, ale i Chiny, myślę, że to pierwszy raz, odpowiedziały bardzo jasno Rosji, ostro. Zareagowały bezpośrednio w formie ultimatum. No, mi się wydaje, że to bardzo, bardzo interesująca wiadomość. Kolejne informacje. Szwedzki premier potwierdził, że ukraińskie myśliwce Gripen będą mogły używać słynnych pocisków Meteor do atakowania Rosji. No bo jak wiecie, Szwedzi przekazują Gripeny, chyba najpierw 16 za darmo, potem 16 muszą Ukraińcy kupić. To jest kontrakt za 25 miliardów, więc gruba kasa wchodzi w rachubę, ale były spekulacje, czy Szwedzi pozwolą wykorzystać w pełni te maszyny i co dadzą pod skrzydła. No i okazuje się, że już niedługo będzie bojowy debiut myśliwców Gripen przeciwko Rosjanom, a więc kolejne wzmocnienie sił ukraińskich powietrznych. Na początku 27 roku już mogą wejść do akcji i słuchajcie, te niezwykłe, groźne pociski Meteor, nie będą nałożone na nie żadne ograniczenia. Rząd szwedzki powiedział, że oczywiście mogą sobie zrobić wszystko z nimi, co chcą. Nie ma żadnych ograniczeń i żadnych wątpliwości w tej sprawie. Jest to Ukraina dostanie broń, która no jest absolutnie, jeszcze nie miała takiej broni. Będzie mógł pilot uderzać w przeciwnika, który jest poza zasięgiem jego wzroku. Uwaga, na odległość ponad 200 kilometrów. Jest tam specjalny napęd, dzięki któremu w trakcie całego lotu osiąga taki pocisk prędkość 4 machów, co powoduje, że zestrzelenie go to w ogóle graniczy z cudem. Oczywiście zmienia kurs po wystrzeleniu, czyli manewruje, co jeszcze bardziej utrudnia. Pocisk ma ogromną, aż 60-kilometrową strefę bez ucieczki, no escape zone. To znaczy, że kiedy meteor zbliży się na taką odległość do celu, to już jest koniec. Nie ma możliwości ucieczki przed nim, no bo jest tak szybko pędzi. No 4 machy, słuchajcie, no kto mu ucieknie, jaki samolot może coś takiego, uniknąć takiego uderzenia, nie? No w związku z tym bardzo mocne, duże wzmocnienie. Jest to odpowiedź na rosyjskie pociski R-37M o zasięgu właśnie 200 kilometrów. Także pewna przewaga tego lotnictwa rosyjskiego zostanie teraz zniwelowana. Co ciekawe, Rosjanie to montują w Su-35 i w MiG-31, które mogą bezkarnie polować na ukraińskie samoloty i teraz to się, drodzy Państwo, zmieni, no bo z obie strony będą miały rakiety o podobnym zasięgu. Jeszcze kilka krótkich informacji, już przechodzimy do pytań. Po pierwsze, Niemcy kupują od USA pociski manewrujące Tomahawk. Tak, te słynne Tomahawki, których tak się nie mogli doczekać Ukraińcy swego czasu, że aż sobie zbudowali własne, czyli te osławione flamingi. To podczas szczytu w Ankarze sobie Niemcy coś takiego wynegocjowali. Tomahawki amerykańskie zostaną rozmieszczone na terytorium Niemiec. Przynajmniej tyle obiecał Trump, no bo wiecie jak to jest, nie? I Merz mówi, że to zamyka krytyczną lukę w obronie Niemiec. Przydałyby się może w Polsce, skoro zatyka jakieś krytyczne dziury, no bo my mam wrażenie, niestety tych dziur krytycznych to mamy bardzo dużo, nie? No bo wiecie, Tomahawki ogólnie są wystrzeliwane tak jak na z morza, czy z okrętów podwodnych również, tak jak to ma miejsce w atakach amerykańskich na Iran, ale teraz są dostępne również na wyrzutniach lądowych i takie właśnie trafią do Niemiec, a to jest sroga broń, bo 1500 kilometrów zasięgu, coś niebywałego. Z ciekawych rzeczy ze szczytu w Ankarze to Aleksander Olech też poinformował, że Turcja sprzeda swoje S-400 do kraju trzeciego. No i co wy na to? Ale na stole była też opcja odsprzedania Rosji. No i wyjaśnia się to, co wam wczoraj powiedziałem, dlaczego Trump zniósł embargo na dostawę F-35 dla Turcji. No bo Turcja jednak tych swoich S-400 się pozbędzie. Marine Le Pen zostanie, jeżeli nic się nie zmieni, nową prezydent Francji, bo prowadzi, drodzy Państwo, we wszystkich możliwych sondażach. Tam próbowali jej uniemożliwić start, ale sąd jakby oddalił to i Le Pen będzie mogła startować. Także wielkie zmiany czekają Francję i nie dziwię się, że Francuzi głosują, ponieważ znowu Paryż płonął dzisiaj w nocy. Wielkie awantury po meczu Francja-Maroko. Francja pokonała Maroko 2-0, i gigantyczne masy marokańskich, algierskich i tam innych afrykańskich imigrantów z krajów Magrebu nie pogodziło się z porażką tej ojczyzny, której naprawdę dopingują. W związku z tym zdemolowali swoją, w cudzysłowie, nową ojczyznę, czyli znowu pola elizejskie były świadkiem dantejskich scen. Widziałem samochody leżące na dachach, popalone jakieś tam części infrastruktury, policję pałującą, gazującą, no czyli na zachodzie bez zmian. Cytując słynną tytuł książki Remarka. Już na sam koniec, drodzy Państwo, CNN opublikowała taki raport, w którym wyjaśnia sprawę zabicia tych 175 dzieci, zamordowania de facto przez amerykańskie Tomahawki. To było to podwójne uderzenie na samym początku kampanii, drugiego czy trzeciego dnia. Najpierw jeden Tomahawk uderzył w szkołę, a potem drugi, jak rozpoczęła się akcja ratunkowa i tam zaczęli ludzie przybiegać na miejsce tragedii. Przypominam, 175 dzieci tam zginęło plus i nauczycieli, ale głównie to były dzieciaki, głównie dziewczynki. No i to był amerykański pocisk, chociaż Trump próbował obłudnie zwalać winę na Iran, twierdząc, że to Iran Tomahawka wystrzelił w tą szkołę. Potem jak mu powiedziano, że Iran nie ma Tomahawków, to zwalał winę na Australię, Holandię i Wielką Brytanię, bo mówił, że to nasi sojusznicy, bo wiele krajów przecież ma Tomahawki. No ale już nie ma żadnych wątpliwości oczywiście, że to był atak amerykański i uwaga, było to zbrodnicze zaniedbanie i lekceważenie ludzkiego życia, ponieważ uderzenie opierało się na nieaktualnych danych wywiadowczych, słuchajcie, nieaktualnych danych wywiadowczych, a co jest najbardziej szokujące, były ostrzeżenia o konieczności aktualizacji bazy celów. A więc byli ludzie w Ameryce, którzy mówili, słuchajcie, tam się coś zmieniło, ale amerykańscy wojskowi zignorowali ostrzeżenie o tej braku aktualizacji bazy. Komunikaty o nieaktualnych współrzędnych były oficjalnych systemach wykorzystywanych do wyznaczania celów, ale nie doprowadziło to do weryfikacji wszystkich miejsc przed rozpoczęciem nalotów na Iran. O co chodzi, to wam wyjaśnię. No to co jak na skórki się nakładają, tak? Jest jakieś, nie wiem, 10 lat temu zostały wybrane jakieś cele i zidentyfikowane, no ale sytuacja jest dynamiczna. Coś się zmienia, coś się przestawia, przebazowywują się irańskie siły. No i Amerykanie mieli nieaktualne dane i rąbnęli w szkołę. Zdaniem trzech źródeł, które cytuje CNN, do bazy danych obiektów w Iranie regularnie dodawano ostrzeżenia o konieczności aktualizacji informacji. Nowe cele wymagały zatwierdzenia przez wyższych oficerów, jednak w przededniu wojny dowódcy USA zatwierdzali cele pospiesznie, w pośpiechu. Skupiono się na najważniejszych mobilnych wyrzutniach rakiet, samolotach, zaniedbując aktualizację innych pozycji. Widzicie, no, czyli pośpiech, szybka decyzja, no ale takie rzeczy się zdarzają wtedy, kiedy w tym drugim człowieku, w kraju, który bombardujesz, nie widzisz równego sobie, widzisz, nie widzisz, bo wtedy to życie tego drugiego człowieka nie ma znaczenia. Dobra, John nie miał czasu, bo się spieszył do kina, no, albo był zmęczony, żuł gumę, rozproszył się i nie zaktualizował celu i rąbnęli w szkołę i 175 rodzin straciło dzieciaki. Nie? Nieprawdopodobne. Nikt za to nie beknie, od razu wam mówię. Nikt za to nie pójdzie do kryminału. I tak, potwierdza się to. Słuchajcie, część danych wywiadowczych, na podstawie których Amerykanie zbombardowali Iran, była sprzed dekady. Przy dzisiejszych środkach, słuchajcie, satelitach, wszystkim, co widać, sprzed dekady. Nie wiem, co powiedzieć. No. Według starych zdjęć satelitarnych ta szkoła miała być bazą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Bo na fotografiach z 2013 roku szkoła podstawowa znajdowała się w obrębie bazy. Ale zdjęcia z 2016 roku, czyli zrobione 3 lata później, pokazały, że wydzielono ten budynek i jego odgrodzono go, żeby wyraźnie pokazać, że to już nie jest baza, że tam jest szkoła. No. Analizowali też analitycy, eksperci fotografie z grudnia 2025 roku i widać, że na dziedzińcu tej szkoły znajduje się wiele osób, prawdopodobnie dzieci. W związku z tym Amerykanie mieli dane i mieli zdjęcia, które pokazują, że tam dzieci są na boisku i na dziedzińcu szkolnym, bawią się, ale to w ogóle wiecie. No. Ktoś tam nie zajrzał do odpowiedniego folderu w komputerze albo teczki papierowej, bo nie wykluczam, że nawet to tak mogło wyglądać. Jeden z analityków wojskowych, to jest już cytat z CNN-u, zauważył zmiany w infrastrukturze, ale jego system nie był powiązany z oficjalną bazą danych, co sprawdziło, że aktualizacja nie trafiła do decydentów. Nie no, słuchajcie, to się w głowie nie mieści. Już w marcu New York Times pisał o użyciu przez wojsko USA przestarzałej bazy danych do planowania ataków w Iranie. A skutki? Uderzenie w szkołę, no. Przykro się to naprawdę słucha. Przykro mi, że na sam koniec naszego live'a musiałem wam przekazać taką smutną informację. No bo dlaczego smutną? No bo nie tylko wydarzyła się wielka tragedia, ale przerażające jest to, że tej tragedii można byłoby uniknąć, gdyby amerykańscy oficerowie dopatrzyli swoich obowiązków po prostu. No. A nas jest 6 tysięcy. Yes! Pięknie. Mamy to, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego czatu. No i przypominam, że dzisiaj o 20 kolejny odcinek Wołyn Zdradzony. Przedstawię wam główne tezy mojej książki, która stała się głośna wtedy, kiedy źli ludzie ją usunęli, stosując zakulisowe, brudne chwyty, bo była tak niepoprawna politycznie, z konkursu Książka Historyczna Roku, niszcząc ten cały konkurs. Przypominam tą całą zadymę. Może ktoś nie pamięta, ale to był temat numer jeden w polskich mediach wtedy. Był cały, no po prostu intryga przeciwko tej książce, bo nie podobało się, że mówi prawdę po pierwsze o ludobójstwie na Wołyniu, o okrutnych metodach użytych podczas tego ludobójstwa, o potwornym cierpieniu, ale również rozgoryczeniu tych, którzy tam ginęli, którzy ocaleli, bo Polskie Państwo Podziemne za późno tam zorganizowało struktury, za późno przyszło na ratunek i po prostu miało falstart na Wołyniu. No. Skupione było na akcji burza, a nie na ratowaniu Polaków i polskiej substancji biologicznej, tak to się mówi fachowo. Bardzo polecam dzisiaj, bardzo gorzki to będzie odcinek. Książkę Wołyń Zdradzony możecie kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Polecam również oczywiście moją nową książkę Polacy. Zostawiłem mnóstwo podpisanych egzemplarzy, więc możecie spokojnie kupować. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o tą część naszego live'a, w której przedstawiam najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin, a teraz oczywiście tradycyjnie zapraszam do zadawania pytań, odpowiem na wszystkie pytania, również dotyczące, a może przede wszystkim jak chcecie, naszego pobytu w Japonii, który cały czas nabiera rumieńców. Sławomir Korzekwa, fajnie wygląda mapa nad Rosją na flight radarze. Irena, również dziękuję. Dziękuję panie Sławomirze, dziękuję pani Ireno. Proszę pozdrowić męża Daniela w 16. rocznicę ślubu. Pani Ireno, już pozdrawiamy. Panie Danielu, pani Ireno, wszystkiego dobrego. 16 lat za wami, a kolejne co najmniej 80 przed wami. udanego pożycia małżeńskiego. No i oczywiście oglądajcie, drodzy Państwo, razem historię realną. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam tą sympatyczną parę. Goniec 23, witamy na pokładzie. Bart Carter, proszę bardzo, nasz czeski przyjaciel. Ahoj, dziękujemy za wsparcie. 5 prezentów rozdał Pan na czacie. Tomek, pierwsze pytanie. Czy Japończycy znają Iron Maiden? Może słyszał Pan o jakichś ciekawych japońskich zespołach metalowych? Jak to słyszał? Ja jestem wielkim fanem. Zacznijmy od Iron Maiden. Iron Maiden jest bardzo popularny tutaj. Pierwszy raz tu byli chyba na trasie Killers, z czego powstała słynna epka Made in Japan, nawiązująca do słynnego tytułu Deep Purple. Już w listopadzie tu Iron Maiden przyjeżdżają z trasą, będą mieli 2 koncerty wyprzedane w dużych bardzo halach. W związku z tym tutaj Maiden Mania też jest bardzo rozkręcona. To raz, a dwa, czy znamy? Jestem wielkim fanem Loudness. Bardzo Wam polecam, posłuchajcie sobie Loudness. Genialny japoński zespół heavy metalowy. Nagrali parę płyt tutaj w Japonii, potem zdobyli kontrakt z jedną z rozgłośni japońskich, przepraszam, amerykańskich, wydali pierwszy swój album, jak to się nazywało? Beast from the East, no już nie pamiętam, ale potem zrobili bardzo dobry krok. To znaczy zatrudnili sobie amerykańskiego wokalistę, Thunder in the East, przepraszam, zatrudnili sobie amerykańskiego wokalistę i nagrali płytę Soldier of Fortune. Mam to wszystko na CD i chyba coś na winylu też powinienem mieć, a może nie mam, to sobie tutaj kupię. O, to jest zawsze bardzo dobry pomysł. Posłuchajcie, Loudness, doskonały japoński zespół heavy metalowy. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. O, wsparcie! Dostaliśmy Trumpka. Cisla Kola. Witam. Może czasem też warto powiedzieć o tym, co dobre w Polsce, na przykład o nowych technologiach dronowych. Tak, już mamy na tapecie temat tych dronów MTJD, no już nie pamiętam teraz. Kilku widzów to zgłaszało. Jak tylko wrócę do Polski, to skontaktujemy się z tą firmą, która to produkuje i zobaczymy, co w trawie piszczy. Możemy też być potęgą dronową. Adam Przybysławski, wraz z żoną liczę na pozdrowienia z kraju kwitnącej wiśni. Pozdrawiam. Próbował pan Asashi? Jak panu smakuje? Spoko. Fajny napój. Paweł Wolnicki, panie Piotrze, co pan sądzi o amerykańskiej motoryzacji? Czy posiada pan lub posiadał kiedyś amerykańską furę? Tak, jak najbardziej. Jestem w ogóle wierny marce Jeep. Mam już trzeciego Jeepa pod rząd. Pierwszy mój Jeep to było chyba, miałem go z 15-20 lat temu, a jak nie lepiej, klasycznego Cherokee, czarnego, kanciastego. Bardzo ładny był, bo był czarny, taki błyszczący lakier, a w środku był taki piaskowy. Bardzo elegancki, ładny samochód, chociaż stary rzęch oczywiście. No a potem pozostałem wierny marce i miałem kolejnego Jeepa, teraz mam kolejnego, no bo tak, to jest to i przypomnę, że tutaj w Japonii jesteśmy dzięki wsparciu firmy AutoDNA, która sprowadza właśnie, pomaga w sprawdzeniu samochodów przed ich sprowadzeniem do kraju, to bardzo ważne. Nie ukrywam, że myślę o tym, żeby kupić sobie kiedyś w przyszłości Dodge'a, bo też mi się bardzo podoba ta firma, żeby trochę coś odpocząć od Jeepów. I właśnie jestem już zdecydowany właściwie, że skorzystam z usług AutoDNA. Niech mi to sprawdzą, czy to nie jest jakaś podejrzana sprawa i bym sobie takiego Dodge'a chętnie sprowadził. Czy koty szczęścia ponoć są tam bardzo popularne? No nie wiem, Albert wygrał ostatnio kota, nazwał go Ewa, nie wiem czy widzieliście. Zobaczcie shortsa, dzisiaj wrzuciłem na media społecznościowe. Panie Piotrze, czy zaprosił pan do HR Annę Marię Dyner z Pismu? Pyta pan Maciej. O, już była wiele razy, ale ostatnio coś nie chce przychodzić, nie wiem dlaczego. Bardzo ją lubię, sympatyczna. A my nie mamy parytetu, słuchajcie, mamy za mało kobiet na kanale, w związku z tym byłoby bardzo miło. No zadzwonię do niej, może jak coś tam się zacznie dziać na wschodzie i zaproszę, może zmieni zdanie. Byłoby bardzo miło, miła dziewczyna. Kobieta, pani, przepraszam, powinienem tak mówić, bo nie mogę się spoufalać. Co pan ma za zegarek? No co to za pytanie, już odpowiadałem, ale proszę bardzo, Citizen. Doskonały, nie widać. Doskonały zegarek, bardzo mogę polecić. Nikt mi za to nie płaci. więc mogę to zrobić ze spokojnym, drodzy Państwo, sumieniem. Bardzo go lubię. To jest już trzeci, jak zawsze powtarzam, mój taki zegarek. Poprzednie dwa utopiłem na kajakach i kupiłem sobie nowy taki sam, jeszcze nowy, czy też dostałem w prezencie. Chyba kosztuje z 8 stówek, więc można wytrzymać, a wygląda fajnie, funkcjonalny, czas pokazuje, ja nic więcej nie potrzebuję do szczęścia. Nie jestem fanem smartwatchów. Za dużo już to elektroniki na człowieka. Historia realna, czy lubi pan piątek? Bardzo. Szczególnie jak jest 6 tysięcy widzów na czacie. O, ma pan Doja Durando, pisze pan Paweł Wolnicki. Pozdrawiam. Witam w klubie miłośników Amkarów. Wojtek Nowak, jak zawsze pisze, że ładnie wyglądam. Bardzo dziękuję, panie Wojtku, bardzo miło. Ja znowu się nie znam, ale czy te technologie dronowe z Ukrainy są takie ważne, kiedy mamy swoje firmy, które to robią? O co chodzi? No przede wszystkim oni są praktykami. Oni są praktykami. Proszę pamiętać, że w Polsce firmy, mamy wspaniałe firmy, WB Electronics i inne, które i mniejsze prywatne podmioty, które to robią, ale w Polsce rynek jest poddany rozmaitym regulacjom, oczywiście, co nie pomaga, a Ukraina poszła na totalny żywioł, nie? Więc mają doświadczenie, jak to robić tanio, prosto z części, które może tam kupić na AliExpress. Każdy żołnierz tam właściwie, już ważniejszy dla niego niż karabin, czy też automat, osobista broń, jest lutownica, którą tam sobie tam spawa tego drona, czy tam lutuje, przepraszam, i rzuca na Rosjan. I odwrotnie zresztą też, bo po stronie rosyjskiej to działa. Więc chodzi chyba przede wszystkim o to, żeby oni pokazali, jak to tanio, prosto robić i przede wszystkim, jak to zrobić w cały system, żeby to działało i mogło rzeczywiście być efektywne na froncie. Nie? No jak się tego nie oczywiście, nigdy nie będą w stanie nam przekazać tego, co jest najważniejsze w takiej sytuacji, czyli doświadczenia, tak? Oni mają duże doświadczenie, Rosjanie też, no ale to nie oznacza, że mamy stać z założonymi rękami. Czy uważa pan, że to zduszenie Rosji brakiem ropy da jakieś realne skutki? Rosjanie się zdenerwują z dystansem? Zapytam o to Pawła Jerzyskiego w poniedziałek. Komputrzu, dzień dobry, czy mogę coś napisać? Oczywiście, prosimy. Fajna koszulka, panie Piotrze. No tak, to jest mega super koszulka, koszulka reprezentacji Japonii. Pewnie widzieliście już tego shortsa, którego zrobiliśmy z Albertem i z Patrykiem. Każdy z nas, ja, Albert i Patryk, kupiliśmy sobie jedną koszulkę, no bo kibicujemy oczywiście Japonii i jesteśmy zachwyceni tym, że jesteśmy w tym pięknym miejscu gościnnie witani przez Japończyków. Ja mam dychę, zobaczcie. Nie znam co prawda tego zawodnika, bo oczywiście głównie znam Tsubasę z japońskich zawodników i innych bohaterów tej kreskówki popularnej w Polsce, kiedy byłem dzieciakiem. Oglądałem to chyba jak wszyscy namiętnie. W Polonii 1 taki był kanał wtedy i wszyscy oglądali Tsubasę. No dobra, drodzy Państwo, nie będę Was dzisiaj zadręczał sobą i przemęczał. Jutro chciałbym zrobić sobie wolne. Trochę w tej Japonii chciałem poglądać, bo tak człowiek albo nagrywa, albo różne inne rzeczy robi związane z pracą, więc jutro sobota, więc jeżeli nic ważnego się nie wydarzy, chyba że się coś wydarzy, no to zawsze mogę przerwać tutaj zwiedzanie, to byśmy sobie odpoczęli. W niedzielę oczywiście będzie odcinek o 18:00, jeżeli coś się wydarzy, to live, a ja już teraz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na odcinek, który jest bardzo ważny dla mnie. Jeszcze raz wiem, że nie powinienem tego mówić, ale do znudzenia będę mówił, bo to taka rzecz, która zawsze mi leżała na wątrobie. Jak wiecie, jestem bardzo blisko związany z ziemiami wschodnimi, również rodzinnie i ta pogarda, ale obojętność, wielu Polaków wobec Wołynia i wówczas, kiedy nikt nie przyszedł im na ratunek na czas i później, kiedy złożono te ofiary i pamięć o ludobójstwie na Wołyniu na ołtarzu pojednania polsko-ukraińskiego, leży mi na wątrobie i dzisiaj o tym trochę opowiem o godzinie 20:00 w historii realnej. Odcinek, przypominam, w przededniu rocznicy, bo jutro jest rocznica Krwawej Niedzieli, 11 lipca 1943 roku Ukraińcy zaatakowali w tym apogeum mordów ukraińscy nacjonaliści około 100 polskich miejscowości, 99 jest policzone i tam właśnie w Kisielinie doszło do tej strasznej masakry w kościele Polaków i tej heroicznej obrony wieży czy też plebanii. Możecie posłuchać o tej heroicznej obronie w rozmowie z Krzesimirem Dębskim, którą zrobiłem na kanale, w której Krzesimir Dębski opowiada, jak jego rodzice się poznali. Tata bronił z mamą razem tej plebanii. On stracił nogę, ojciec Krzesimira Dębskiego, Dębski senior, no bo on był tam szefem czy też kierownikiem tej całej obrony. Przypominam, banderowcy atakowali karabinami, podpalali tą plebanię, a Polacy bronili się cegłami, kawałkami dachówek, które rzucali z dachu, z okien, przepraszam, a kiedy banderowcy podpalili drzwi takie drewniane do tej drewutni, no to sikali wszyscy do wiadra i polewali te drzwi uryną. No dramatyczne to jest to, ale uratowali się. Ale część Polaków przeżyła w Kisielinie. Trochę to zostało pokazane w filmie Smarzowskiego, bardzo wstrząsająca scena. Także tak, no polecam dzisiaj o Wołyniu zdradzonym o godzinie 20. To co, ostatnie pytanko, bo dzisiaj widzimy się drugi raz i Paweł Wolnicki. Wszyscy wiedzą, że najlepsi japońscy piłkarze to Kiwa i... Nie no, przepraszam, to są żarty już z japońskich nazwisk, doceniam poczucie humoru. Iran sam produkuje elektronikę, Chiny dały linie produkcyjne, to a propos szachedów. Dziękuję za ten profesjonalny, ciekawy materiał poszerzający horyzonty myślenia, interesujący i pokazujący prawdę o naszym świecie, pisze Łukasz i Sylwia. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam panią Wiolkę, która tutaj trzyma rękę na pulsie i czuwa nad tym, żeby nie było wulgaryzmów na czacie. Mieliśmy ze dwa razy, widzieliście w ostatnich dniach jakieś takie nieprzyjemne tutaj ludzi z innych baniek, którzy trochę wulgaryzmów wprowadzili, ale szybko pani Wiolka to uspokoiła i jest spokój od tego czasu. Spacyfikowała tych harcowników. Prezydent w Radrużu. Tak, widziałem, że prezydent odda jutro hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu w miejscowości właśnie Radruż, tak? Tu czytam na Rzeszowszczyźnie. W czym się różni państwo zbrodnicze Rosja, Izrael od USA? Ach, ta nasza wyburcza moralność, pisze pan Hojna. No tak, to jest coś, na co zawsze narzekamy. Tak, pozdrawiamy panią Wiolkę. Bardzo państwu dziękuję za udział w tym czacie. Pędzę szybko coś zjeść, bo to już u mnie czas kolacji w 8:30, a dzisiaj widzimy się drugi raz, godzina 20, odcinek rocznicowy historyczny o Wołyniu, o tej tragedii, o tym całym gorzkim splocie braku pomocy dla Wołyniaków. Trzymajcie się, drodzy państwo. Pozdrawiam was z Japonii. Arigato, czyli dziękuję. To jest koszulka błękitnych samurajów. Codziennie oglądajcie shortsy, które Patryk pięknie przygotowywuje. Wczoraj była właśnie o kupowaniu koszulek w sklepie, a dzisiaj jest o tym, jak Albert wygrał kota. Tak, Albert wygrał kota, kot nazywa się Ewa i może z nami pojechać do Polski. To będzie cała wielka historia z tym związana. Trzymajcie się, drodzy państwo, do zobaczenia o 20:00. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Pozdrawiam jeszcze raz panią Wiolkę, wszystkich wspierających, wszystkich widzów. Super! Dziękuję, żeście dzisiaj z nami byli i że udało się osiągnąć poziom 6000 widzów na live. Trzymajcie się ciepło.